kryterium naszego sumienia. Czy kiedykolwiek nad tym się zastanawialiśmy? A to są rzeczy naprawdę ważne. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nasze sumienie może być czyste, a może być też zabrudzone. Słowo Boże też używa terminu napiętnowane sumienie. Ale my rozważmy to, co Słowo Boże mówi o kryterium naszego sumienia. Na początek czytamy z listu Tytusa, pierwszy rozdział 10 do 16 i jeszcze pierwszy werset rozdziału drugiego. Wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. Tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział: Kreteńczycy zawsze łgarze, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli w wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. I my mamy właśnie uczyć tego, co odpowiada zdrowej nauce. To, o czym mówi Słowo Boże, to, czego mamy się trzymać, nie interpretować sobie Słowo Boże na swój własny sposób, ale tak, jak Słowo Boże mówi. Kryterium naszego sumienia to jest bardzo istotna sprawa. Temat sumienia jest w zasadzie bardzo kontrowersyjnym tematem. Sumienie, w jakie zostaliśmy wyposażeni przez Boga, odgrywa ważną, naprawdę ważną rolę w naszym życiu. Dlatego też musimy przyłożyć pilne staranie do tego, aby to sumienie było w nas dobrze ukształtowane. Nasze sumienie pomaga nam w podejmowaniu różnych decyzji, od moralnych po dogmatyczne, dotyczące rozumienia Pisma Świętego. Dzięki sumieniu unikamy wielu sytuacji, które pozwalają nam zachować w czystości nasze serca. A więc musimy mieć sumienie dobrze ukształtowane, aby nasze serce było czyste. Sumienie nie pozwala nam ulegać namowom różnych nauczycieli, którzy by chcieli za wszelką cenę w jakiś sposób pozyskać nas dla swojego tłumaczenia Słowa Bożego, dla swojej interpretacji Biblii. Kierując się sumieniem, stosujemy kryterium prawdy. Ale niestety nie zawsze jest to ta jedyna prawda. Czasem prawda leży zupełnie gdzie indziej, a my zupełnie inny fakt przyjmujemy za prawdę. Za kryterium przyjmujemy jakiś miernik, który służy za podstawę oceny konkretnej sytuacji. Konkretnej sytuacji. Zawsze musimy się czegoś trzymać. Żeby wypowiedzieć jakieś zdanie, żeby wypowiedzieć jakąś myśl, musimy się czegoś trzymać. Musimy wiedzieć, co jest fundamentem, co jest bazą, na której opieramy naszą naukę, nasze twierdzenia, nasze przekonania. Dlatego musimy najpierw zastanowić się, co uważamy za kryterium, które przyjmujemy za fundament naszego sumienia. Jakie kryterium przyjmujemy za fundament, za podłoże, na którym nasze sumienie będzie się opierać? Odpowiedź może być w zasadzie tylko jedna. Jest nią prawda, jedyna prawda, jaką możemy znaleźć w tym świecie, teraz i przez wszystkie wieki, a jest nią Słowo Boże. Słowo Boże jest tą prawdą. Kryterium jest w Biblii, którą uznajemy za jedyne, natchnione źródło Bożego objawienia. Jedyne, natchnione źródło Bożego objawienia. Nie ma żadnego innego źródła Bożego objawienia. Jest Słowo Boże, Pismo Święte. Kiedy odwołujemy się do naszego sumienia, spotykamy się często z odmienną opinią innych ludzi, którzy też odwołują się do swojego sumienia. Różnią się z nami, zupełnie inne zdanie mają. My się opieramy na sumieniu i oni się opierają na sumieniu. A sumienie ma mieć kryterium, ma mieć oparcie na Słowie Bożym. A więc jeśli ja i ten ktoś opierają swoje sumienie na Słowie Bożym, w takim razie dlaczego się różnimy w zdaniach? I kto tutaj ma rację? Kto, twierdząc coś, ma rację, skoro każda strona powołuje się na obiektywne kryterium według swojego sumienia? Czy sumienie może być obiektywnym miernikiem, do którego możemy się odwołać? Czy sumienie może być miernikiem, do którego możemy się odwołać? W dzisiejszym świecie, podzielonym przez różne światopoglądy, nawet w świecie chrześcijańskim, nie można jednoznacznie tego uznać za miernik. Nawet w świecie chrześcijańskim nie możemy uznać, że nasze sumienie dobrze nas poprowadzi. I tu chcemy sobie dać odpowiedź na pytanie, w takim razie, co mamy robić, aby nasze sumienie stało się odpowiednim miernikiem i odpowiednio nas poprowadziło. Każda chrześcijańska grupa wyznaniowa uważa się za jedyną ortodoksyjną spadkobierczynię właściwej interpretacji Pisma Świętego. Tak jak my tłumaczymy, to jest jedyna prawda i tylko tak należy interpretować Pismo Święte. I każda grupa wyznaniowa jest o tym przekonana, że ich interpretacja Słowa Bożego jest tą jedyną słuszną. Jedyną słuszną. Dla jednych jedynym powszechnym kościołem jest ten, który jest zbudowany na opoce, którą jest Piotr. Piotr jest opoką i na tej opoce jest zbudowany Kościół. Tak niektórzy uważają. Dla drugich jedyną opoką jest Chrystus. I dla nich powszechność Kościoła oceniana jest według innego kryterium. A więc Kościół powszechny jest zupełnie na czym innym oparty. I ta grupa nazywa się chrześcijanami, i druga grupa nazywa się chrześcijanami. Jedni i drudzy będą odnosić się do konkretnych wersetów Biblii, broniąc zupełnie przeciwnych zasad. Zupełnie przeciwne zdanie mając i odnoszą się do wersetów biblijnych. Jest duża trudność w zastosowaniu właściwego kryterium, którym powinna być prawda objawiona w Biblii. Każda ze stron broni swojego sumienia, powołując się na to, co jest napisane w Biblii. I jak możemy mieć właściwe rozeznanie tego, jak należy postępować? Przecież to wprowadza ogólny chaos, ogólne zamieszanie. Czego właściwie my, jako chrześcijanie, tak naprawdę mamy się trzymać? Żeby nie zbłądzić, żeby trafić do celu, żeby być Bożym dzieckiem wykonującym tylko Boże dzieła. Pojawia się różnica w interpretowaniu Słowa Bożego. Oczywiście różnica nie jest w samym Słowie Bożym, ale w jego tłumaczeniu, w jego interpretacji. Ja osobiście uważam i zawsze miałem takie zdanie, że Biblia to Słowo Boże, w którym nie ma żadnych sprzeczności. Amen? Też jesteście tego zdania? W Biblii nie ma żadnych sprzeczności. Niektórzy twierdzą, że są. Ja twierdzę już w zasadzie od zawsze, kiedy tylko czytałem Słowo Boże i tak je przyjąłem od samego początku, że jeśli wydaje się, że w Biblii jest jakaś sprzeczność, to znaczy, że ja tego nie rozumiem i potrzebuję wyjaśnienia od Boga, wyjaśnienia od Ducha Świętego, aby zrozumieć, że tam sprzeczności nie ma, bo inaczej Słowo Boże nie byłoby Słowem Bożym. Nigdy nie może dojść do tego, że dwie osoby będą miały odmienne zdania, opierając się na Słowie Bożym. Jeśli dochodzi do różnic, to tylko w sposobie interpretowania tego samego wersetu. Różni ludzie próbują też wprowadzić najprzeróżniejsze zmiany w tekście biblijnym, ażeby poprzeć swoją naukę, którą najpierw utworzyli, a później szukają wersetów popierających to, co sami wymyślili. Naszą tendencją i naszym dążeniem ma zawsze być czytanie Słowa Bożego, szukanie, co Słowo Boże mówi i dopiero wtedy pod wpływem Słowa Bożego tworzenie naszego zrozumienia Słowa Bożego. Bo Słowo Boże wyjaśnia inne fragmenty Słowa Bożego. Tylko Słowem Bożym można wytłumaczyć to, jak należy rozumieć niektóre fragmenty Słowa Bożego. Największą przeszkodą w uznaniu prawidłowej interpretacji Słowa Bożego jest pycha człowieka. Uważanie siebie za ważniejszego niż Biblia. Uważanie siebie za osobę, która ma prawo interpretować wszystko. Kto w takim przypadku może być właściwym sędzią tego, która interpretacja jest poprawna? To właśnie postawa taka prowadzi do podziałów, do niszczenia Bożej budowli, jaką jest ciało Chrystusa. Apostoł Paweł, kierując się ku Bożym zasadom, wyznaczył zadanie spisania, właściwie to Bóg wyznaczył zadanie spisania Pawłowi słowa, które sam Bóg mu podawał i spisania nauki Kościoła. On został przez Boga zobowiązany, żeby tą naukę Kościoła ująć w odpowiednie ramy. W Nowym Testamencie zostały te zasady wszystkie ujęte i przez Ducha Świętego, przez sługę Bożego Pawła zostały nam one podane. Apostoł Paweł zrobił to w mądrości pochodzącej z góry, od Pana, od Ducha Świętego. Paweł napisał o tym, kiedy przedstawił dla wierzących w Efezie podstawy budowania zboru. Zaczął przekazywać od Boga konkretną naukę i konkretną już interpretację Bożą dla zrozumienia Słowa Bożego. W Efezjan 3 rozdziale, 2 i 3 wersecie jest powiedziane tak. bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Zobaczmy, jest bardzo wyraźnie, apostoł Paweł pisze, że została mu objawiona ta tajemnica, jemu przekazana, żeby wytłumaczyć to zborom, żeby napisać do zborów. Zobaczmy, najwięcej listów jest właśnie napisanych przez Pawła. Ewangelie to są historyczne opisy i duchowe opisy tego, jak Jezus Chrystus był tutaj razem z uczniami, razem też z apostołami i jak się poruszał, jak głosił, co mówił. Natomiast listy to są takie Boże słowa, które dokładnie tłumaczą, jak należy interpretować wszystko, co Jezus Chrystus mówił. To, co Jezus Chrystus głosił. I to jest ważne, abyśmy tego się trzymali bez jakiejkolwiek krytyki. Odsłanianie Bożej tajemnicy jest więc darem, darem łaski dla dobra apostoła Pawła i wszystkich wierzących ludzi. Przyjmowanie tego objawienia jest błogosławieństwem dla wierzących. Przyjmowanie objawienia. Nie krytykowanie objawienia, nie interpretowanie objawienia, ale przyjmowanie objawienia. A więc to objawienie, które zostało dane apostołowi Pawłowi, ma być przez nas bezkrytycznie przyjmowane. Bezkrytycznie, powtarzam. Bo ludzie bardzo różnie interpretują to i niektórzy mówią, że w Biblii jest między innymi Słowo Boże. Ale oprócz Słowa Bożego są tak jak w rybie ości. Przecież nie jemy ości, tylko wyrzucamy, a samo mięso z ryby jemy. I tak należy robić ze Słowem Bożym. A więc wszystkie ości wyrzucić, a to mięso Słowa Bożego przyjąć i go spożywać. Ja się pytam, gdzie w Słowie Bożym jest napisane, że mamy przy czytaniu Słowa Bożego wyrzucić ości. Jeszcze jedno pytanie zadam. Które słowo w Biblii to są ości i mam je wyrzucić? Dla mnie to jest absolutna bzdura i szatańskie oszustwo. Dlatego trzymajmy się niewzruszenie. Niewzruszenie Słowa Bożego. Znam też takie sposoby nauczania, w których niektórzy ludzie mówią, że to, co jest napisane na początku jednego z listów, chyba listu do Galacjan, że jeśli ktoś przychodzi do was i głosi wam Ewangelię inną niż ta, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. I później jeden werset dalej, dwa wersety dalej, jest znowu to powtórzone. Powtarzam. Jeżeli ktoś przychodzi, zwiastuje, niech będzie przeklęty. I wiecie, co oni wnioskują z tego słowa? Mówią, apostoł Paweł zbłądził. Zbłądził, bo Jezus Chrystus zawsze mówił o miłości i kochał ludzi, a nie mówił, niech będzie przeklęty. Nie przeklinał ludzi. Jest to zupełne zabłądzenie. I nie należy tak podchodzić właśnie do listów apostoła Pawła, bo to jest Boża interpretacja i to jest bezpośrednie objawienie, które zostało apostołowi Pawłowi przekazane i mamy je zupełnie bezkrytycznie przyjmować. Nic innego nie wolno nam bezkrytycznie przyjmować, tylko i wyłącznie to, co zostało zawarte w Piśmie Świętym. Pamiętajmy o tym. To ma być nasza zasada. Poddawanie dodatkowym interpretacjom tego, co zostało nam dane, jest błędne, bo w ten sposób rzeczywisty obraz prawdy zostaje zaciemniony albo całkowicie przekręcony. Biblia ma to do siebie, że sama wyjaśnia swoją treść zgodnie z Bożym zamierzeniem. A więc Słowem Bożym tłumaczymy Słowo Boże. Wyjaśniamy Słowem Bożym Słowo Boże. Apostoł Piotr, pisząc o błędnych naukach na temat powtórnego przyjścia Chrystusa, pokazał niebezpieczeństwo poddawania interpretacji tego, co zostało podane jako Boże objawienie. Apostoł Piotr ostrzega o tym. Niewłaściwa interpretacja była dziełem ludzi, którzy sądzili, że lepiej wiedzą, jak trzeba rozumieć przyjście Pana. Oni lepiej rozumieją, oni lepiej wiedzą, niż apostoł Paweł napisał. Za podstawę swojej interpretacji przyjmowali analizę aktualnej sytuacji i mówili. 2 Piotra, 3 rozdział, 4 werset. Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Ja się pytam, czy dzisiaj są też tacy, którzy mówią, gdzie jest obiecane przyjście Jezusa Chrystusa? Są tacy ludzie. Wszystko tak trwa, jak od początku przy stworzeniu. Czy wszystko tak trwa, jak od początku przy stworzeniu? No ja bym nie powiedział, że wszystko tak trwa, jak od początku przy stworzeniu. Skoro z ziemi wykopują potężne szkielety zwierząt, których dzisiaj nie ma, zupełnie nie ma, nazwali je dinozaurami, ogólną nazwą, no dzisiaj ich nie ma. Są tylko jakieś pozostałości, resztki. Ale one istniały. Skoro jest szkielet, to znaczy, że istniały. A więc nie jest wszystko tak, jak od stworzenia świata. Nie jest wszystko tak, bo w międzyczasie był potop i zniszczył wszystko. I wszystko od początku się rozwijało. Od niewielkiej grupki ludzi, którzy ocaleli w arce. Piotr uważał, że to, co Paweł napisał, jest prawdą niepodlegającą dowolnej interpretacji, bo została podana w Bożej mądrości. Dlatego nigdy nie dajmy się wciągnąć w dyskusję na temat interpretowania Słowa Bożego. Jeśli interpretacja Słowa Bożego nie ma wyraźnego i mocnego oparcia w samym Słowie Bożym, to nie należy przyjmować jakichś wymyślonych hipotez. Niezależnie od tego, jak bardzo znany jest nauczyciel, który je przekazuje. Ja znam jednego nauczyciela, z nazwiska oczywiście nie będę wymieniał, który dla mnie jest wielkim autorytetem tłumaczenia, wykładania Słowa Bożego. Ale jak przeczytałem jedną jego książkę, nie mówię o wszystkich, tylko jedną, odrzuciłem ją całkowicie. W niektórych miejscach opierała się na teorii wymyślonej przez niego. Nie miała żadnego poparcia w Piśmie Świętym. Takich teorii nigdy nie przyjmujmy. Niezależnie, jak powtórzę, od tego, jak bardzo znany jest nauczyciel. Jak wymieniamy jakieś nazwisko, a jest to naprawdę człowiek znany, to my gotowi jesteśmy powiedzieć, wszystko, co on mówi, to jest tak, ja przyjmuję w całości. W całości przyjmujemy tylko Pismo Święte. I pamiętajmy o tym. W Bożej mądrości apostoł Piotr powiedział w 2 Piotra, 3 rozdział, 15 i 16 wersety, a cierpliwość, w odpowiedzi oczywiście na to, że nie przyszedł jeszcze Chrystus, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie, w oryginale jest powiedziane niełuki, ludzie niełuki i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Ludzie zamiast przyjmować z wiarą to, co zostało im podane, chcieli za wszelką cenę poddać analizie rozumu swojego i uczynić naukę Pawła przedmiotem interpretacji różnych nauczycieli. Chcieli przeanalizować to, co apostoł Paweł mówił. Zmienić niektóre rzeczy. Nie tak, Pawle, napisałeś. Ja wiem lepiej, to nie tak. Piotr ujawnił jednak ich prawdziwe oblicze, tych interpretatorów. Prawdziwe oblicze. Pisząc o nich, że są niewykształceni i niezbyt umocnieni i przekręcają naukę Pawła. Wyraźnie. Piotr napisał o tym. Również pod wpływem Ducha Świętego. To nie chodzi o to, że Paweł był jego kolegą, więc no, trzeba było kolegę bronić. Absolutnie nie. Pod natchnieniem Ducha Świętego Piotr powiedział, że tacy ludzie, którzy naukę Pawła przekręcają, nie jest tu nawet napisane, że Bożą naukę, tylko Pawła naukę. Oczywiście wiemy, że to jest objawienie Boże, ale mówi wyraźnie o Pawle. To są ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni i przekręcają. Przekręcają Biblię. Zmieniają jej treść. Zmieniają zasadę rozumienia Pisma Świętego. Wiele osób woli jednak pozostać przy swoim własnym zrozumieniu, powołując się na swoje własne sumienie. Pozostają przy swoim rozumieniu Pisma Świętego, opierając się na swoim sumieniu. Czy dobrze robią? Czy rzeczywiście można uważać swoje sumienie za właściwe kryterium oceny? Jeśli chodzi o Bożą prawdę, która nie może podlegać dowolnej interpretacji. Ja rozumiem tak, ty rozumiesz tak. Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. No, nie bardzo tak jest. Słowo Boże pisze w jednym miejscu, używa takiego sformułowania, każdy niech pozostanie przy swoim rozumieniu, ale tam chodzi o konkretną sprawę. Czy należy coś jeść, czy nie należy coś jeść. Tylko o to chodziło, a ludzie biorą to do całego Pisma Świętego i mówią, no nawet w Piśmie Świętym jest powiedziane, że każdy niech pozostanie przy swoim zdaniu. A tak właśnie nie jest. Bo Słowo Boże nie podlega dowolnemu rozumieniu, dowolnej interpretacji. Możemy niestety spotkać się z sytuacją, że nauka apostolska o uległości wobec ustanowionej przez Boga władzy na przykład powinna być interpretowana inaczej w krajach, gdzie jest prześladowanie. Należy inaczej traktować i rozumienie Pisma Świętego mieć inne, jeśli na przykład w jakimś kraju jest prześladowanie. A przecież właśnie w związku z podporządkowaniem się władzy apostoł Paweł napisał tak. Rzymian 13, rozdział 5 werset. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. W takich przypadkach często powoływanie się na sumienie zostaje poddany manipulacji. Jeżeli mówimy, że inaczej należy się zachowywać niż Słowo Boże mówi, bo jest konkretna sytuacja, bo jest takie wydarzenie, a nie inne, to Słowo Boże mówi, że to jest manipulowanie naszym sumieniem. Mówiąc inaczej, sumienie zostaje wtedy ukształtowane odpowiednio do własnych potrzeb, aby w cudzysłowie zgodnie z sumieniem robić to, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. Zgodnie z sumieniem robić to, co jest niezgodne ze Słowem Bożym. A biblijna prawda jest jednakowa dla wszystkich wierzących ludzi. Biblijna prawda jest jednakowa dla każdego z nas. Nie ma żadnego wyjątku spośród nas. Ponieważ żyjemy w czasie tak zwanej prawdy względnej, musimy uważać na to, jak reaguje nasze sumienie na prawdę absolutną. Jest prawda względna. Wiecie, mnie zawsze zadziwiają rozmowy z politykami. I nieraz jak polityk jest przyłapany na jakiejś wypowiedzi i później zaczynają się go pytać, dziennikarze, czy tak pan powiedział? Nie. Czy tak pan powiedział? Nie. I ile razy by go nie pytali, zawsze jest nie, on tak nie mówił. Absolutnie. Oczywiście na ekranie w czasie wywiadu pojawiają się słowa, które zostały zacytowane konkretnie z jego wypowiedzi, z nagrania. I to jest inaczej niż on mówi. Ale jest cały czas nie, ja tak nie mówiłem. Absolutnie ja tak nie mówiłem. Dopiero kiedy ze wszystkich możliwych miejsc potwierdzi się, że ten człowiek to mówił, to wtedy dopiero przyznaje, no tak mówiłem, no i co? Wiecie, to jest tak, jak jeden człowiek powiedział, że zmienił zdanie w jakiejś sprawie, bo to było jego zdanie, więc on miał prawo zmienić. Zawsze można zmienić swoje zdanie, bo to moja wypowiedź. Nie, to nie jest moja wypowiedź. To jest wypowiedź Słowa Bożego. Jeśli się na czymś opieramy, to tego zmienić nie możemy. Bo Słowo Boże mówi tak, a nie inaczej. Musimy to brać pod uwagę, tym bardziej, że naszym przeciwnikiem jest mistrz w oszukiwaniu. Przeciwnik nasz to jest mistrz w oszukiwaniu. Diabeł oczywiście. Który potrafi podać nam swoje prawdy, w cudzysłowie oczywiście, swoje prawdy sprytnie ubrane w wersety biblijne. Podaje swoją prawdę i opiera ją na wersetach Pisma Świętego. Potrzebujemy jakiś przykład? Wystarczy powiedzieć kuszenie Jezusa Chrystusa. Co on cytował? Pismo Święte. Albowiem powiedziano jest. Jezus Chrystus nie zatrzymał go, nie powiedział, czekaj, zaraz, tak nie jest powiedziane. Jezus Chrystus nie zaprzeczył, bo on cytował Pismo Święte. Uczyń z tego kamienia chleb, albowiem napisano jest. Rzuć się w dół, albowiem napisano jest. Mistrz w oszukiwaniu. Jeśli nie zorientujemy się, że szatan nas oszukuje, to zostajemy zwiedzeni. Musimy naprawdę trzymać się dokładnie Słowa Bożego, naszym fundamentem, naszą bazą dla naszego sumienia. Musi być Słowo Boże. Apostoł Paweł zostawił nam świadectwo posługiwania się naszym sumieniem, które musi być zachowane w czystości. Dzięki temu, że apostoł Paweł miał je w czystości, swoje sumienie miał w czystości, to mógł powiedzieć w Rzymian 9:1, jest to zapisane: prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Zobaczmy, sumienie nasze musi być w Duchu Świętym. Jeśli nasze sumienie jest zanurzone w Ducha Świętego, to wtedy będzie nam poświadczać właściwe rzeczy. Jeżeli nie jest zanurzone w Duchu Świętym, będzie nas zwodzić. Tak jak tam na początku w liście do Rzymian jest powiedziane, że napiętnowane sumienie i ich uczucia poprowadziły ich do całkowitego wykolejenia. Ja o swoimi słowami oczywiście mówię, ale my znamy ten fragment Słowa Bożego, że doprowadziły ich do niewłaściwych zachowań, do wszeteczeństwa, cudzołóstwa i do absolutnego zepsucia. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Tylko sumienie oczyszczone krwią Baranka Bożego i zachowane nadal w tym stanie może stać się instrumentem Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Nasze sumienie staje się instrumentem Ducha Świętego. Instrument, widzicie, stoi, nie gra. Potrzebny jest kto? Muzyk, który uruchomi klawisze. Muzyk. Ja nie mogę na nim zagrać, bo nie jestem muzykiem, który gra na pianinie. To oznacza sumienie jako instrument Ducha Świętego. Nasze sumienie musi być instrumentem, na którym Duch Święty będzie mógł zagrać. Melodię, którą Duch Święty chce przeprowadzić, pokazać, aby zadźwięczała nam w uszach i wszystkim ludziom wokół nas. Gdy brak jest tej czystości w naszym życiu, sumienie może być narzędziem odwodzenia od prawdy. Jeśli nie jest instrumentem Ducha Świętego, to nasze sumienie będzie nas odciągać od prawdy Bożej. Będzie nas zmylać. Będziemy spokojni w naszym sumieniu, a się okaże, że jesteśmy w całkowitym zabłądzeniu. Samson, wszyscy wiedzą, kto to taki. Nie Simpson, tylko Samson. Starotestamentowy bohater. Stracił stopniowo tą czujność sumienia i gdy pomyślał sobie w Sędziów 16:20, jest to zapisane, a gdy się ocknął ze swego snu, pomyślał sobie: wyrwę się jak za każdym razem dotąd i otrząsnę się. Ale niestety jego sumienie nie powiedziało mu czego. Czego nie powiedział? Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. Czemu jego sumienie nie powiedziało mu, że Pan odstąpił od niego? Bo nie był czujny, a sumienie było już napiętnowane. Już było zwiedziony w sumieniu swoim. Apostoł Paweł ostrzega wierzących przed utratą czystości sumienia. Czy dbasz o swoje sumienie? Bez tej czystości staje się nasze sumienie mało przydatne, a wręcz niebezpieczne. Nasze sumienie może się stać naszym przeciwnikiem. Jeżeli nie zachowujemy pewnych zasad w naszym życiu, to Bóg powiedział: nie będę twoim przyjacielem, ale stanę się twoim wrogiem, który będzie przeciwko tobie walczył. Bóg, który stworzył człowieka, który kocha człowieka, także poświęcił swojego Syna jednorodzonego, aby człowieka zbawić, stanie się wrogiem człowieka i będzie walczyć przeciwko niemu. Dokładnie tak jest z naszym sumieniem w naszym życiu. Jeśli nie zachowamy w czystości naszego sumienia, będzie nas zwodzić, będzie nas prowadzić do zginienia. Sumienie nasze będzie nas prowadzić do zginienia. I dlatego jeszcze raz przypomnę to, co czytaliśmy na początku w Tytusa, pierwszy rozdział, 15 werset. Dla czystych wszystko jest czyste. A dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste. Ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Jeśli nie zachowasz w siebie w czystości, jeśli nie zachowam siebie w czystości, to będzie pokalane, zabrudzone, zniszczone. Zarówno umysł mój, jak i sumienie. Te rzeczy, które zostały dane przez Boga, aby człowiek był w mądrości Bożej prowadzony. Aby był prowadzony i czujny na wszystkich drogach swoich. Zostanie to zniszczone. Dar Boży zostanie zabrudzony i nie wskaże ci już właściwej drogi. Będziesz rozważać, będziesz chcieć grzech. I nic w twoim wnętrzu ci nie podpowie, żeby tego nie robić. Módlmy się, abyśmy zawsze mieli przekonanie, jak napisał apostoł Paweł w Hebrajczyków 13:18. Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Kreteńczycy nie mieli czystego sumienia i byli niezdolni do czynienia czegokolwiek dobrego. Ale apostoł Paweł mówi, że coś trzeba robić, żeby się starać o czystość naszego sumienia. Módlcie się. Módlcie się za nami. Apostoł Paweł w wielkim objawieniu Bożym chodzący człowiek. Boży apostoł, święty człowiek, ważny człowiek dla Kościoła, całego Kościoła Bożego. Mówi, módlcie się za nami, aby nasze sumienie było czyste. Módlcie się. Jesteśmy przekonani, że mamy czyste sumienie. Ty i ja możemy też być przekonani, że mamy czyste sumienie. Ale możemy sprawdzić, czy aby na pewno mamy czyste sumienie. Czy chcemy robić dobre rzeczy? Czy chcemy dobrze postępować? Czy jesteśmy przyjaciółmi dla tych ludzi, którzy nas otaczają? Czy może jesteśmy źli? Czy może jesteśmy przeciwnikami ich? Zastanówmy się. Jeśli okaże się, że coś źle funkcjonuje, to Słowo Boże nam dobrze radzi. Módlmy się. Módlmy się o innych, módlmy się o siebie, aby na pewno mieć czyste sumienie. I ja chciałbym wywołać w nas to pytanie, abyśmy je sobie zadali. Czy na pewno dbamy o to, żeby mieć czyste sumienie? Czy w ogóle kiedykolwiek interesowaliśmy się tym, czy nasze sumienie jest czyste? Czy zadaliśmy sobie kiedykolwiek pytanie takie? Stań na kolana, kiedy wrócisz z tego nabożeństwa. Kiedy będziesz już niedługo kładł się do łóżka swojego. i powiedz Bogu: słyszałem takie słowo w kościele. Powiedz mi, Panie, co z moim sumieniem? Czy moje sumienie jest czyste? Zainteresujmy się tym. Bo nieraz ludzie nie interesują się tym zupełnie. Uważają, że od początku do końca sumienie każdego człowieka jest czyste. Ale Biblia mówi zupełnie inaczej. Wcale nie jest czyste, jeśli o to nie dbasz. Jeśli twoje i moje sumienie nie stanie się instrumentem, na którym Duch Święty może grać, to nie jest czyste. Jeżeli nasze sumienie nie jest oddane do dyspozycji Ducha Świętego, to nie jest czyste. Chciałbym, aby zabrzmiało nam w uszach, co pewien poeta, pisarz kreteński napisał o nich. Kreteńczycy zawsze łgarze, czyli kłamcy. I zobaczmy, co o nich pisze. Wstrętne bydlęta. Chcielibyśmy, żeby ktoś o nas tak napisał? Czy nie obrazilibyśmy się czasem na niego? Brzuchy leniwe. Wy jesteście łgarze. Wy jesteście wstrętne bydlęta. Wy jesteście brzuchy leniwe. Chcielibyście takie słowa słyszeć? Że ktoś będzie do was tak mówił? A apostoł Paweł napisał: świadectwo to jest fałszywe. Nie. Apostoł Paweł napisał: świadectwo to jest prawdziwe. Dla tej też przyczyny karci ich surowo, aby ozdrowieli w wierze. A na końcu utrzymują, że znają Boga. A więc widzimy, to nie jest słowo wypowiedziane przez Kreteńczyków, przez tego wieszcza kreteńskiego. To nie jest wypowiedziane do ludzi świeckich, niewierzących. Bo oni utrzymują, że znają Boga. Znają Boga. Ale uczynkami swoimi zapierają się Go. Bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. Chciałbym, żeby to słowo nie odnosiło się do nikogo z nas. Absolutnie do nikogo z nas. Ale jednocześnie Słowo Boże mówi: ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Żebyśmy ozdrowieli. Jeśli jesteśmy chorzy albo martwi, potrzebujemy ozdrowienia, które wprowadza w naszym życiu Duch Święty. I niech to Pan przez Ducha swojego Świętego sprawi, abyśmy naprawdę to słowo potraktowali poważnie. Tu nie jest wypowiedziane słowo sądu, że już jesteśmy odrzuceni, ale jest powiedziane: masz czas, ale nie stój w miejscu. Zrób coś w tym. Zainteresuj się. Jeśli oczyścimy nasze sumienia, wtedy życie nasze się zmieni. Amen? Amen.